Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jak tu się cieszyć? Czasy już są ciężkie, a zapowiada się, że idą jeszcze gorsze. U naszych sąsiadów na wschodzie szaleje wojna. Z tygodnia na tydzień zostawiamy w sklepach coraz wyższe kwoty. Realna wartość zarobionych przez nas ciężko pieniędzy topnieje w oczach. Raty kredytu wystrzeliły w kosmos, a ten jeden odważny, który poszedł do szefa porozmawiać o podwyżce, już z nami nie pracuje. Nie wiadomo, czy będzie czym ogrzać dom w zimie, a nawet jeśli będzie czym, to nie ma pewności, że będzie nas na to stać. No po prostu nie jest dobrze. I jak tak czytam twój list, to widzę, jak raz za razem piszesz nam o radości, ale musisz zrozumieć, nam wcale nie jest teraz do śmiechu. Bo widzisz, myślę, że czasy, w których ty żyłeś, były dużo prostsze. Życie dużo spokojniejsze. Ty sam, w porównaniu do nas, miałeś naprawdę niewiele zmartwień. Nie miałeś domu, w którym wiecznie psuje się spłuczka w ubikacji. Nie miałeś dzieci, których bez względu na wszystko trzeba codziennie dowieźć do szkoły, no oczywiście stojąc w największych korkach i wzdrygając się na samą myśl o koniecznej kolejnej wizycie na stacji benzynowej. Nie czekałeś nigdy z niepokojem na wyniki badań lekarskich. Nie miałeś smartfona, w którym jakimś cudem znów stłukł się ekran. W twoich czasach nikt nie słyszał nawet o czymś takim jak zmiany klimatyczne. Wreszcie nigdy nie musiałeś ścierać się z niesolidnymi fachowcami, kłótliwymi sąsiadami czy aroganckimi politykami. Ty za to jeździłeś sobie tylko po całym świecie i po prostu porozmawiałeś z ludźmi. Zdajesz sobie sprawę, ilu chciałoby mieć taką pracę? Krótko mówiąc, ty nie masz chyba pojęcia, ile zmartwień i problemów ma obecnie zwykły człowiek. Co? A nie no, zdaję sobie sprawę, że ty też nieraz przez swoją działalność wpadałeś w tarapaty, a kiedy pisałeś ten list, to siedziałeś w więzieniu. Tak, tak, wiem też, że w twojej sprawie mógł zapaść nawet wyrok śmierci. Ale rzecz w tym, Pawle, że ciebie chyba to zupełnie nie rusza. Właśnie, ej, dlaczego cię to nie rusza? Tak wyobrażam sobie, że mógłby wyglądać fragment rozmowy między przeciętnym Polakiem żyjącym w 2022 roku a apostołem Pawłem, gdyby tylko ci dwaj mieli okazję spotkać się i podyskutować twarzą w twarz. Oczywiście celowo jest on trochę przerysowany. Część z argumentów podpada wręcz pod coś, co żartobliwie nazywa się problemami ludzi pierwszego świata. Lecz myślę, że mimo wszystko dobrze oddaje on istotę pewnego bardzo ważnego wyzwania, przed jakim stajemy, czytając list do Filipian. Jak możemy odczuwać radość, kiedy codzienne życie dostarcza nam tak wielu powodów do zmartwień i niepokoju? Tak jak mówił Mirek na początku, dziś mamy już ostatnie nauczanie w naszym cyklu, którego podstawą jest list apostoła Pawła do Filipian, który skupia się na temacie radości. Na początek podsumujmy w kilku zdaniach to wszystko, czego dowiedzieliśmy się z dotychczasowych lekcji. Więc po pierwsze, radość, o której pisze Paweł, to coś zupełnie innego niż tania wesołkowatość. Nie ma swojego źródła w hedonistycznym dogadzaniu sobie, szukaniu przyjemności poprzez spełnianie swoich zachcianek i koncentrowaniu się na sobie. Nie osiągniesz jej poprzez poprawę swojego stanu posiadania, swojej pozycji społecznej czy komfortu życia. Prawdziwa radość, taka przez duże R, bierze natomiast swój początek z Chrystusa, postawionego w centrum naszego życia. Co więcej, ten rodzaj trwałej radości owocuje w naszym życiu bezinteresowną pokorą oraz rodzi chęć służenia innym ludziom. Taka służba nie tylko nie pozbawi cię tej radości, ale może ją jedynie ugruntować i powiększyć. No i wreszcie taka radość nie zależy od zewnętrznych okoliczności, od tego, co nas w życiu spotyka. 2 tygodnie temu słyszeliśmy w nauczaniu u pastora Mirka, że może być tak, że jesteś naśladowcą Jezusa, oddałeś Mu swoje życie, a jednak coś Ci tę radość wyrywa. Chciałbyś jej doświadczyć, ale jakoś nie doświadczasz. Może przygniata Cię ciężar codzienności i tych wszystkich problemów, z którymi jako ludzie żyjący tu na ziemi, nieważne czy w XXI, czy w I wieku, musimy się zmagać każdego dnia. A może to nie codzienność daje Ci się we znaki, ale raczej przechodzisz właśnie w swoim życiu przez jakiś wyjątkowo ciężki okres. Pochylając się dziś nad 4 rozdziałem listu do Filipian, przekonamy się, że Paweł doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że radość, o której pisze, jest nierozerwalnie połączona z czymś innym. Jeśli masz to pierwsze, niemal na pewno masz też to drugie. Tym czymś jest pokój. Jak ważny jest, sygnalizujesz powitanie, które Paweł umieścił na początku listu. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. I w zasadzie na tym mógłbym dziś skończyć, bo w tym jednym krótkim zdaniu zawiera się wszystko, co najistotniejsze. Tak jak źródłem prawdziwej radości jest Jezus, taki prawdziwy pokój również może pochodzić jedynie od Niego. Proste? Myślę, że proste. Ale to, że coś jest proste, nie znaczy jeszcze, że jest łatwe. Jak to jest, że mimo wszystko tak często zamiast pokoju czujemy niepokój? Może Paweł był jakimś supermistrzem zen, posiadającym czarny pas w radości i pokoju. Po prostu wszedł na poziom, który dla nas jest nieosiągalny. Nie sądzę i co więcej, sam Paweł też tak nie sądzi. Wystarczy spojrzeć na to, co sam o sobie napisał w 3 rozdziale tego listu. W wersecie 12 czytamy tak. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Jaśniej już chyba się nie da. Nie, Paweł zdecydowanie nie uważał się za ideą. No dobrze, to może w takim razie jego życie i okoliczności, w jakich się znajdował, były lepsze i łatwiejsze od naszych. Tak jak sugerował Polak z mojego wyimaginowanego dialogu, Paweł po prostu miał mniej zmartwień i dlatego tak łatwo było mu pisać o pokoju. O tym, że w czasie, gdy powstał list do Filipian, Paweł był uwięziony i oczekuje na wyrok, już mówiliśmy. Ale to nie wszystko. Jeśli spojrzymy na jego życie nieco szerzej, to zauważymy, że od czasu swojego nawrócenia bardzo często znajdował się w sytuacji konfliktu z ludźmi odrzucającymi głoszoną przez niego dobrą nowinę o Jezusie. Ktoś mógłby powiedzieć, że problemy stwarzane przez ludzi, którzy nie podzielają naszych wartości i sposobu myślenia, no nie są w gruncie rzeczy niczym zaskakującym, a w dodatku, jeżeli jesteśmy przekonani o słuszności naszych poglądów, Paweł rzecz jasna był, to przecież nie jest aż tak trudno je znieść. Jednak konflikt ze światem to nie wszystko, z czym musiał mierzyć się Paweł. Wszyscy zgodzimy się do tego, że dużo bardziej dotykają nas sytuacje konfliktowe, pojawiające się ze strony tych, których uważamy za bliskich. Z rozdziału 1 wiemy, że wśród ludzi uważających się za naśladowców Jezusa istnieli tacy, którzy głosili Ewangelię w nadziei, że w jakiś sposób tym Pawłowi zaszkodzą. Taka sytuacja, po ludzku patrząc, mogła naprawdę zaboleć. Idźmy dalej. Problemy zdrowotne też nie ominęły Pawła. Nie wiemy dokładnie, czym był kolec, który został wbity w ciało apostoła, ale z całą pewnością nie było to nic przyjemnego, skoro według jego własnej relacji 3 prosił Pana, aby zabrał go od niego. I tak mógłbym wymieniać i wymieniać jeszcze długo. Ale żeby nieco przyspieszyć, pozwolę sobie po prostu oddać głos samemu Pawłowi. Przeczytajmy fragment z 11 rozdziału 2 listu do Koryntian, począwszy od wersetu 24. 2 list do Koryntian, 11 rozdział, 24 i dalej. Od Żydów otrzymałem 5 razy, po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Tak pisał Paweł. Dalej myślicie, że miał lżejsze i łatwiejsze życie od nas? Oczywiście charakter wyzwań, z jakimi musimy się mierzyć, w pewnym stopniu uległ zmianie wraz z rozwojem cywilizacji, ale to wszystko. Myślę, że argument o sielankowym życiu apostoła Pawła można z czystym sumieniem włożyć między bajki. Zmierzam do tego, że kiedy list do Filipian wzywa nas, byśmy radowali się w Panu zawsze, to nie możemy machnąć ręką i zbyć go stwierdzeniem, że to tylko puste frazesy i że piszący nie ma pojęcia, o czym mówi. Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie dlatego, że Pawłowi nie brakowało powodów do zmartwień i niepokoju, warto uważnie posłuchać, przeanalizować i, co najważniejsze, potraktować poważnie to, co ma nam na ten temat do powiedzenia. Bo cokolwiek głosił na ten temat, ewidentnie w jego życiu działało. Swoją drogą jestem ciekaw, czy miał wtedy świadomość, że trudy i przeciwności, jakie musiał znosić już na zawsze, będą uwiarygadniać jego słowa o źródle prawdziwej radości. To tylko taka luźna myśl, której nie będę dalej rozwijał, ale pomyśl. Być może to, w jaki sposób ty reagujesz na spotykające cię większe i mniejsze problemy, też może stać się dla kogoś świadectwem tego, że Bóg naprawdę jest żywy i obecny w twoim życiu. Świadectwem, mówiącym głośniej i dobitniej niż setki rozdanych ulotek i dziesiątki wygłoszonych kazań. Wróćmy jednak do dzisiejszego fragmentu. Po pierwsze musimy zauważyć, że apostoł wzywa nas, byśmy radowali się zawsze w Panu. Nie w nowym domu, ani w nowym samochodzie. Nie w ciekawej, dobrze płatnej pracy, nie w samolocie lecącym na jakieś fajne, egzotyczne wakacje, ani nawet nie w ramionach twojej żony lub męża. Choć cieszenie się tym wszystkim samo w sobie nie jest oczywiście niczym niewłaściwym, to Paweł po raz, sam nie wiem już który, przypomina nam, że trwałą radość znajdziemy jedynie w naszej relacji z Jezusem. Chciałoby się zapytać, Pawle, dlaczego w kółko nam to powtarzasz? Ba, ty wręcz podkreślasz to powtarzanie się. Szczerze mówiąc, jedyną odpowiedzią, jaka mi się tu nasuwa, jest, bo ciągle o tym zapominacie i szukacie tej radości gdzie indziej. Tymczasem czytając dalej, docieramy wreszcie do odpowiedzi na to, jaka jest Pawłowa recepta na niepokój. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W powyższych dwóch wersetach mamy do czynienia ze wspaniałą obietnicą Bożego pokoju, którego po ludzku nie będziemy nawet w stanie zrozumieć. Pokoju, który będzie wpływał na to, o czym myślimy, jak myślimy i jak się czujemy. Myślę, że to właśnie taki pokój mieszkał w Pawle i pomagał mu cieszyć się w sytuacjach, które wydawałoby się w ogóle do radości nie skłaniają. Warto jednak w tym miejscu bardzo wyraźnie zaznaczyć, że pokoju Bożego nie należy utożsamiać z całkowitym brakiem smutku w życiu. To nie o to chodzi. Sam Paweł dosłownie parę wersetów wcześniej pisał o łzach, jakie cisną mu się do oczu na myśl o niektórych członkach Kościoła. W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, w 10 wersecie, czytamy wręcz, że smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie. Widzimy więc, że smutek w pewnych okolicznościach jest jak najbardziej naturalną, a wręcz nawet pożądaną reakcją. No i wreszcie jest raczej oczywiste, że ten rodzaj pokoju nie ma nic wspólnego ze świętym spokojem, o jaki czasami zdarza mi się prosić moje dzieci słowami, a dajcie wy mi święty spokój. Bo pokój, o którym pisze apostoł, naprawdę nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Nie sprawi, że twoje problemy w magiczny sposób znikną, ale zmieni tylko i aż to, jak na nie reagujesz. Chcesz takiego pokoju? Ja na pewno. Kto by nie chciał, prawda? W tym miejscu muszę się wam do czegoś przyznać. Dzisiejsze nauczanie jest dla mnie najtrudniejszym ze wszystkich, jakie do tej pory przygotowałem. Będąc w trakcie pisania przynajmniej kilkanaście razy zastanawiałem się, czemu to akurat mnie przypadł w udziale ten właśnie fragment. Bóg ma chyba bardzo przewrotne poczucie humoru i najwyraźniej uznał, że właśnie w ten sposób ja sam nauczę się z niego najwięcej. Bo jeśli miałbym szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy masz taki pokój, to musiałbym przyznać, że nie. Że te bardzo jednoznacznie brzmiące słowa przestańcie martwić się o cokolwiek, może nie zawsze, ale przez dużą część czasu brzmią dla mnie jak czysta abstrakcja. A ci z was, którzy znają mnie trochę lepiej, wiedząc, że mówiąc delikatnie, nie należę do najbardziej wyluzowanych przedstawicieli ludzkiego gatunku. Na pewno znacie ten typ człowieka, niereformowalny perfekcjonista, któremu dużo naturalniej przychodzi analizowanie wszystkich możliwych scenariuszy, w większości oczywiście jakich? Czarnych. Zamartwianie się nimi na zapas. Niezbyt często, natomiast zdarza mi się myśleć, że wszystko jakoś się ułoży albo że nie zawsze wszystko musi być idealnie. No więc z jednej strony Biblia obiecuje mi coś wspaniałego. Z drugiej zaś, i muszę przyznać, że było to dla mnie dość przykre odkrycie, z jakiegoś powodu ta obietnica nie do końca się w moim życiu spełnia. Pozostaje więc zastanowić się dlaczego. Co według Pawła stoi w opozycji do martwienia się? Kto z was pamięta? Zaufanie? Też. I modlitwa. Jeśli myślisz, że to chyba żart, to przecież to nie może być aż takie proste. To z jednej strony doskonale cię rozumiem, bo moja początkowa reakcja była taka sama. Z drugiej reklamacja. Proszę składać do autora tej książki. Nie wiem, jaki jest dokładny związek przyczynowo-skutkowy między modlitwą a pokojem. Być może kiedyś się dowiem, może nie, ale póki co wystarczy mi świadomość, że w życiu Pawła tak proste rozwiązanie najwyraźniej działało. Więc może jednak warto spróbować. Zatem mam dla ciebie propozycję. Jeśli dojdziesz do wniosku, że mimo chęci nie czujesz tego Bożego pokoju, to zacznij od zastanowienia się, w jakim stanie jest moja relacja z Jezusem. Czy wciąż czuję regularną potrzebę, żeby sobie z Nim pogadać, tak szczerze i od serca? I czy znajduję na to czas? Czy też może pędzę przez życie zbyt zajęty swoimi sprawami, by nawet o Nim pomyśleć? Jeśli to brzmi zbyt abstrakcyjnie, to może inaczej. Jeśli nie znajdujesz czasu na modlitwę, to popatrz na to, na co znajdujesz go zamiast tego. Ile mniej więcej godzin w ciągu doby zakwalifikowałbyś jako czas, który poświęcasz wyłącznie sobie, swoim sprawom, swojej rozrywce, swoim przyjemnościom? Ile innym ludziom? A ile Bogu? Upraszczając, tak właśnie w praktyce wygląda twoja lista priorytetów. Czy jesteś zadowolony z jej kształtu? Załóżmy na chwilę, że podobnie jak ja czujesz, że mogłoby być lepiej. Co można z tym zrobić? Tak naprawdę to ilu nas tu jest, tyle możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy, a każda wymaga trochę innego podejścia, czasem może wręcz radykalnie innego. Nie mogę więc z tego miejsca powiedzieć, jaka jest przyczyna braku pokoju w twoim życiu, ani jaką usunąć. Jedynie Bóg zna cię na tyle dobrze, żeby móc odpowiedzieć na tak postawione pytanie. To, co mogę, to zaoferować ci radę, w dodatku podpartą autorytetem naprawdę niezliczonych fragmentów Pisma Świętego. To rada prosta, choć jednocześnie niełatwa. Poproś o pomoc Ducha Świętego. W modlitwie zawołaj do Boga, by wskazał ci właściwy kierunek. i rzeczy, które powinieneś zmienić w swoim życiu, by mógł w nim zagościć Jego pokój. Jestem absolutnie przekonany, że On nie zostawi takiej modlitwy niewysłuchanej. I to jest ta prosta część. A nie łatwa? Może się domyślacie, musisz posłuchać Jego odpowiedzi, która prawie na pewno ci się nie spodoba. Jak dotąd wiemy już, że Paweł wskazuje na modlitwę jako klucz do tego, by w naszym życiu na stałe gościły radość i pokój. Czy to znaczy, że najlepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy wybrali życie pustelników, który całe godziny poświęca na rozmowę z Bogiem i rozmyślania o Nim, zupełnie odcinając się od świata? Nie, zupełnie nie tędy droga. Tak jak mówił Zygmunt w zeszłym tygodniu, jesteśmy powołani do działania, a nie do bierności. Mamy być widoczni i mieć pozytywny wpływ na innych ludzi. A Boża radość i pokój mają nam to zadanie ułatwiać, a nie stać do niego w kontrze. Paweł w 4 rozdziale wzywa Kościół w Filipii, być może szczególnie zwracając się tu do skonfliktowanych ze sobą Ewodii i Syntychę, słowami zawartymi w 5 wersecie. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Nie do końca wiem, czemu autor tłumaczenia Ligi Biblijnej zdecydował się użyć tutaj słowa rzetelność. W innych tłumaczeniach znajdziemy w tym miejscu takie wyrazy jak łagodność, uprzejmość, wyrozumiałość lub wspaniałomyślność, które moim zdaniem znacznie lepiej oddają istotę tego wezwania. Równie ważna jest jednak pierwsza część. Bądźcie znani. Komu? Wszystkim. Mamy zatem być ambasadorami łagodności i wspaniałomyślności. W świecie, który uczy nas, że powinniśmy tak często, jak to możliwe, stawiać na swoim. A cele często najłatwiej osiąga się krzykiem, kłótnią lub groźbą. Jeśli jawi ci się to jako arcytrudne wyzwanie, to moim zdaniem masz rację. Jak sprostać, nie mając w sobie Bożego pokoju? Nie wiem. Szczerze mówiąc, bez niego wydaje mi się to praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony, jeśli już masz w sobie ten pokój, to Bóg wzywa cię bardzo wyraźnie, byś robił z niego dobry użytek. To jednak jeszcze nie koniec praktycznych aspektów naszego dzisiejszego rozważania. Popatrzmy teraz na wersety 8 i 9, gdzie Paweł ponownie zachęca nas do aktywnego działania i czerpania z dobrych wzorców. Przy okazji wskazuje też na coś, co może stać się dla nas przeszkodą w cieszeniu się Bożym pokojem. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Pomyśl chwilę o tym wszystkim, co przez ostatnie dni oglądałaś, czego słuchałeś lub co czytałaś. Ile z tych rzeczy możesz powiedzieć, że było jednocześnie prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, mogło uchodzić za wzór i zasługiwało na uznanie? Wiecie, czasami nie mogę wyjść ze zdumienia, jak bardzo staliśmy się niemądrzy. I zastanawiam się, czy to dopiero ostatnio, czy może ludzkość miała tak od zawsze. Bo z jednej strony pokażcie mi człowieka starszego niż, powiedzmy, 10 lat, który powie, że ma za dużo czasu i że z wszystkim się w życiu wyrabia. Znacie kogoś takiego? W naszym kręgu kulturowym to raczej rzadkość. Z drugiej zaś strony poświęcamy grube godziny na chłonięcie treści, które nie tylko nie spełniają wszystkich warunków z Pawłowej listy, ale czasami wręcz nie spełniają ani jednego. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że po lekturze albo po seansie czułeś się gorzej niż przed, a roztrwoniłeś swój wolny czas i zdałeś sobie z tego sprawę na coś, co nie tylko nie przyniosło ci żadnych korzyści, ale wręcz pogorszyło twój nastrój? Mnie więcej niż raz. Czy to nie brzmi jak czyste szaleństwo? Bywa, że zachowujemy się jak postać z tego popularnego w okresach okołoświątecznych żartu rysunkowego. Tyle, że zamiast jeszcze serniczka wciskamy w siebie kolejne odcinki serialu, kolejne tweety, kolejne zdjęcia czy filmiki z internetu. Toniemy w powodzi serwisów streamingowych, przytłacza nas mnogość opcji na tanią i szybką rozrywkę. I to byłoby może nawet zabawne, gdyby nie to, że konsekwencje takiego przejedzenia są co najmniej tak samo przykre jak tego fizycznego. Ale jest jeszcze jeden problem, z którym Filipianie akurat na pewno nie musieli się borykać. Dopiero niedawno, wraz z rozwojem technologii, wydaje się, że zaczęliśmy cierpieć na coś, co można by nazwać alergią na ciszę, a czego symbolem stały się wszechobecne słuchawki. Z zażenowaniem przyznaję, że mógłbym stanąć w pierwszym rzędzie dotkniętych tą tajemniczą chorobą, ponieważ jeszcze do niedawna słuchawki towarzyszyły mi niemal na każdym kroku. Wkładałem je do uszu natychmiast, kiedy tylko miałem na to okazję. Podczas sprzątania, różnych prac domowych, w czasie jazdy, w czasie spaceru, zdarzało mi się nawet dość regularnie zasypiać ze słuchawką w uchu, słuchając jakiejś książki lub podcastu. Byłem przy tym całkiem zadowolony i niemal wręcz dumny z siebie, ponieważ uważałem, że dzięki temu maksymalnie efektywnie wykorzystuję czas, który w innym wypadku musiałbym uznać za stracony. I nie w tym problem, że słuchawki służyły mi do słuchania rzeczy wprost złych czy mało wartościowych, bo tych raczej starałem się unikać. Jednak dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że wypełniając dźwiękami każdy najmniejszy nawet moment ciszy, skutecznie pozbawiłem się tej przestrzeni, w której mógłbym jeszcze o czymkolwiek rozmyślać. Po prostu nie miałem już na to czasu. Czy to słuchawki są złe? Czy to słuchawki były temu winne? Nie. To zły, czy może raczej niezbyt mądry, był sposób, w jaki z nich korzystałem. Obecnie staram się oduczyć złych nawyków z nimi związanych i ze zdziwieniem odkryłem, jak często moje myśli zaczynają po pewnym czasie same z siebie krążyć wokół Boga, jeśli tylko przestanę je nieustannie zagłuszać. Być może przy lekturze listu do Filipian zaczynasz czuć się nieswojo. Jeśli właśnie nerwowo wiercisz się na swoim krześle, to pozwól, że przypomnę ci jedną rzecz. Nie został on napisany do chodzących ideałów, pozbawionych jakichkolwiek wad. Powiem więcej, cała Biblia nie została napisana dla takich ludzi. Jest dokładnie na odwrót. I tak jak Bóg w czasach Starego Testamentu posyłał proroków, żeby wstrząsnąć sumieniami swojego ludu i skłonić ich do porzucenia błędnych dróg, tak obecnie rolę tę wobec nas przejęło Słowo Boże. Jeśli podobnie jak ja doszedłeś do wniosku, że brak ci takiego pokoju, jakim pisze Paweł, to powinien być dla ciebie jak sygnał alarmowy. Coś jest nie tak. Muszę coś zmienić. Oczywiście, masz pełną wolność, by ten sygnał zlekceważyć i zagłuszyć. Trwała radość i Boży pokój są wspaniałymi darami, których Bóg hojnie udziela swoim dzieciom. Ale jak z każdym Jego darem, nigdy nie będzie zmuszał nas do Jego przyjęcia. Pamiętaj tylko, że taki wybór będzie miał przynajmniej dwie konsekwencje. Po pierwsze, pozbawisz ludzi wokół siebie pozytywnego wpływu, jaki w innym wypadku mógłbyś mieć na ich życie. Po drugie zaś, nie oszukujmy się, przede wszystkim zaszkodzisz tym sam sobie. Tak więc, jeśli czujesz, że brak ci Bożego pokoju, to w modlitwie poproś Go o poprowadzenie w kierunku zmian koniecznych do tego, by Jego pokój był obecny i w praktyczny sposób owocował w twoim życiu. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.